Cześć, tutaj Joanna Pachałko. Witam Was w 12 odcinku podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury, podpatruję biznesy oparte o naturę, a czasami dzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat świata przyrody. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Camilla Kocjan, którą możecie kojarzyć jako Planta Verde. Camilla jest architektką krajobrazu, ale zajmuje się również projektowaniem zieleni do wnętrz, prowadzi warsztaty, a w swoich mediach społecznościowych edukuje, w jaki sposób dbać o domowe rośliny. Dla mnie jest skarbnicą wiedzy w roślinnych tematach, więc jeśli interesuje Was ta tematyka, koniecznie zaobserwujcie jej profil na Instagramie albo na Facebooku. My w podcaście porozmawiałyśmy trochę o jej pracy, o projektowaniu zieleni do mieszkań i lokali, ale zastanawiałyśmy się także, skąd się wziął boom na rośliny we wnętrzach, dlaczego w naszych domach ostatnimi czasy królują monstery i co je ewentualnie może zdetronizować. Zahaczyłyśmy też o temat błędów językowych związanych z roślinami i pogadałyśmy trochę o odpowiedniej pielęgnacji. Ja dowiedziałam się sporo nowych rzeczy, więc mam nadzieję, że Wy też wyniesiecie z tego odcinka mnóstwo praktycznych informacji. A jeśli dotychczas uważaliście, że nie macie ręki do roślin, może przekonacie się, że warto spróbować. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania rozmowy. Cześć Camilla, bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście i tym bardziej dziękuję Ci, bo wiem, że Twój grudzień jest chyba dosyć pracowity, więc tym bardziej doceniam, że znalazłaś chwilę i zgodziłaś się wziąć udział w nagraniu.
Cześć Asia, dziękuję w ogóle za zaproszenie, bo dla mnie to naprawdę jest bardzo miłe. To prawda, ciężko nam się było mówić przez grudzień, trochę był intensywny, ale udało się spotkać.
Super. Wiesz co, ja Cię po raz pierwszy poznałam, to znaczy dowiedziałam się o Tobie kilka miesięcy temu. Robiłaś roślinną aranżację do przestrzeni pełnej czasu w Krakowie. Ja zobaczyłam, że Ty się zajmujesz tymi wszystkimi wielkimi roślinami, które tam stoją. Weszłam sobie na Twój profil, pomyślałam, fajnie, fajne rzeczy robisz, tutaj jakieś aranżacje roślinne w lokalach. Po czym okazało się, że te aranżacje roślinne to jest chyba 1/50 tego, co Ty robisz. I czy mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom, czym Ty się oprócz tego zajmujesz? Bo ja mam wrażenie, że to jest tak dużo różnych rzeczy, że ja tego naprawdę nie jestem w stanie ogarnąć umysłem. Więc gdybyś mogła opowiedzieć, co jako Planta Verde jeszcze robisz?
To tak, zaczynając od początków, to od razu powiem, że to i tak jest okrojona wersja, która, że tak powiem, wypracowała się przez te 2,5 roku trwania firmy. Czym się zajmuję? Przede wszystkim jestem architektką krajobrazu, więc wszystko, co związane z zielenią, z projektowaniem zieleni. Wychodziłam z założeniem, że będę projektować ogrody, ale też nie do końca tylko to, ponieważ zanim założyłam swoją firmę, pracowałam w firmie planistycznej, gdzie miałam zamiar jakby zająć się planowaniem przestrzeni wiejskich bardziej, takich wielkoobszarowych, ale głównie wsi. Natomiast w praktyce to nie zupełnie w naszym kraju wygląda tak, jak powinno wyglądać, więc zrezygnowałam z tego, ponieważ jednak ta praca biurowa kompletnie nie jest dla mnie. No i tak jakoś się zaczęło. Roślinami zajmuję się odkąd jakoś tak w miarę pamiętam, mniej lub bardziej. W związku z czym jak zakładałam tą firmę, to dla mnie było takie tu zielarstwo, tu rysunki, tu ogrody, tu jeszcze wiedza jakaś taka roślinna. No wszystko naraz po prostu. I z czego by tu zrezygnować, jak się nie ma ochoty? Ale faktem nie jest to dobre, żeby się zajmować, że tak powiem, wszystkim. Natomiast ja jestem też osobą, która się bardzo szybko nudzi. Bardzo łatwo zmienia zdanie i nie, jakby wiem, że moja firma nie będzie monotonna i nie będę miała tylko i wyłącznie jednej oferty i nic z tych rzeczy. Jedynie co, jest to zawężone faktycznie do roślin.
Jasne, a powiedz, bo jak ja gdzieś tam Ciebie słuchałam, gdzieś Cię obserwowałam, to były rzeczywiście te aranżacje różnych lokali. Ty robisz też na przykład słoje, takie roślinne. Robisz też roślinne obrazy na ścianę, można to tak powiedzieć. Robisz też tą roślinną inspekcję, tak to się chyba teraz nazywa, czy roślinne pogotowie w mieszkaniach. Wspierasz też w ogóle właścicieli mieszkań w ogarnianiu ich roślin w ich domach. I teraz pytanie, czy o czym zapomniałam? Robisz też warsztaty, prawda? Jeszcze roślinne. Tak. Czy coś jeszcze do tego możemy dorzucić?
Myślę, że tyle. No i jeszcze aromaterapię się ostatnio wkręciłam i też ją dość mocno zaczęłam promować. Mhm. Wydaje mi się, że na chwilę obecną tyle. Na ten kwartał tyle.
Okay. Jasne.
Natomiast tak, głównie staram się skupić na tych takich kilku teraz gałęziach, że zieleń do wnętrz, roślinna edukacja i ewentualnie właśnie projektowanie ogrodów czy tarasów, takiej bardziej zieleni zewnętrznej. To są takie raczej trzy gałęzie.
Jak ja sobie myślę o tych gałęziach, to też wydaje mi się, że to jest łączenie ze sobą bardzo wielu różnych umiejętności, bo z jednej strony to są takie bardzo twarde umiejętności. Ty musisz wiedzieć, jakie rośliny gdzie dobrze się czują, musisz po prostu mieć wiedzę na ten temat. Z drugiej strony to są umiejętności plastyczne, bo nie oszukujmy się, takie słoje czy takie aranżacje roślinne na ścianach na przykład wymagają pewnej wiedzy plastycznej. Do tego dochodzi jeszcze cała organizacja, cała też umiejętność przekazywania tej wiedzy, którą ty masz, bo robisz to na przykład na Instagramie edukując albo na różnych warsztatach. I powiedz, jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz? Bo ja też lubię, kiedy coś się dzieje, ale rzeczywiście zastanawiam się, czy ty się w tym wszystkim gdzieś potrafisz odnaleźć. Jak to robisz?
Szczerze nie wiem, jak ja to robię. Jak mam być szczera, to trochę jest chaos czasami, ale też mam wrażenie, że ja mam takie trochę dwa światy, gdzie z jednej strony ja mam praktycznie wszystko zaplanowane. Raczej nie ma takiej, że tak powiem, spontaniczności aż takiej. Zresztą sama widziałaś, ile czasu zajmowało nam umówienie się. Ale z drugiej strony faktycznie ja sobie lubię trochę przedobrzeć z obowiązkami. I jak tak sobie przypominam, to teraz i tak nie jest najgorzej, bo swego czasu faktycznie było tak, że studiowałam, pracowałam, jednocześnie prowadziłam harcerstwo i jeszcze gdzieś tam do pracy jeździłam, inne takie. Co jest też trudne u mnie, że ja potrzebuję bardzo dużej ilości snu. I to nie jest tak, że ja nadrabiam to nocami. Ja się muszę wyrobić po 7 czy 9 godzin w dobie. Jakoś nie wiem, wydaje mi się, że im więcej się ma obowiązków, tym bardziej się to czasami ogarnia, niż jak się nie ma zbyt dużo na głowie. Wydaje mi się, że jak faktycznie tak sobie oczyszczę, wiesz, wyrobiłam się ze wszystkimi rzeczami, wszystko mam, dzisiaj, ten tydzień mam slow life, to mam wrażenie, że się bardziej nie mogę odnaleźć, niż faktycznie jak mam trochę jednak na głowie więcej.
Ale powiem ci, że coś w tym jest, bo ja jestem chyba bardzo podobną osobą do ciebie. Ja też potrzebuję dużej ilości snu i też lubię sobie dowalać różne rzeczy. I czuję, że faktycznie jak tego jest dużo, to ja się tak spinam i udaje mi się to robić. To też jest pewnie dyskusja już na inny podcast, czy to dobrze, czy to źle. Ale ja rzeczywiście jestem pod wrażeniem tego, że ty łączysz różne umiejętności. Powiedz, czy ty na przykład zaczynając studia, mówiłaś trochę o tym, że myślałaś, że to będzie trochę wyglądać inaczej po studiach, ale czy ty generalnie zawsze umiałaś te umiejętności ze sobą łączyć, czy to do ciebie przyszło po pewnym czasie dopiero, że gdzieś tam na przykład plastyka, edukacja, twarda wiedza jakoś dobrze się u ciebie uzupełniają?
Jak ja wybierałam w ogóle kierunek studiów, czyli architekturę krajobrazu, do tej pory pamiętam, jak ja siedziałam przed komputerem i szukałam właśnie, jakie są w ogóle kierunki studiów, to ja wiem, jedyne co mówiłam, to powiedziałam, że ja muszę mieć studia, które łączą właśnie miłość do natury, do sztuki i jednocześnie do podróży. I architektura krajobrazu według mnie była, dalej jest, jednak takim idealnym złotym środkiem do tego, bo faktycznie to jest cały czas obserwowanie natury, ale też właśnie takie walory estetyczne. A podróże to już w ogóle ta inspiracja z całego świata, to jest tego mnóstwo. I faktycznie architektura krajobrazu jest jedną chyba z najbardziej takich interdyscyplinarnych dziedzin. Bo trzeba mieć jednocześnie umysł ścisły i artystyczny i jeszcze przyrodę w miarę kochać, no bo ciężko by było, nie. Więc myślę, że to gdzieś tam od zawsze się działo, tylko szukanie tej jednej konkretnej drogi trochę zajęło. I myślę, że to jeszcze nie jest koniec.
No właśnie, ale powiedz, czy ty jak sobie myślisz o tych wszystkich rzeczach, które robisz, to masz w planach którąś z nich wrzucić na pierwszy plan na przykład? Którąś z nich bardziej dopalić, powiedzmy, w swojej firmie? Czy raczej chcesz to rozkładać tak, żeby było porówno?
Na razie staram się to rozkładać porówno, chociaż wydaje mi się, że prędzej czy później, jeżeli to będzie być może za 5 lat, być może za 10 czy 15 nawet, raczej będę szła też w kierunku projektowania ogrodów tak, żeby to zajmowało jednak tak 80-90% tego, co robię. Ale wydaje mi się, że to głównie tak patrzę na też warunki życiowe gdzieś tam, jakie sobie planuję założyć. Natomiast zieleń do wnętrz to jest coś, co chcę przede wszystkim robić. To mnie gdzieś tam cieszy najbardziej, spełnia i no, uwielbiam to robić.
A powiedz, ta zieleń do wnętrz, bo ja wspomniałam o przestrzeni pełnej czasu, to jest lokal. Czy ty robisz też coś takiego, że tworzysz, czy aranżujesz, czy wymyślasz zieleń do wnętrz również w mieszkaniach prywatnych? Bo to mi się wydaje bardzo niszową usługą. Ja nie wiem, czy to jest niszowe tylko w mojej głowie, czy rzeczywiście to jest usługa, która jeszcze nie jest tak bardzo rozkręcona.
Wydaje mi się, że nie jest jeszcze tak za bardzo rozkręcona, ale tak, zajmuję się też aranżacją zieleni w mieszkaniach. Dzisiaj nawet właśnie kończyłam zlecenia u dwóch osób do południa, więc są chętni. Wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim trzeba do nich dotrzeć. Jednak roślin to nie jest też tania rzecz, wbrew pozorom, bo jak się tutaj zacznie podliczać tu ziemię, tu osłonki, tu doniczki, tu coś tam, tu coś tam, to ludzie czasami mogą sobie myśleć, że a no to kupię sobie jakieś kwiatki, że tak powiem brzydko. Ale fakt faktem, że wynajęcie takiej usługi projektanta to często zaoszczędza te pieniądze, że te rośliny przetrwają.
No tak. Ja też jestem teraz na etapie budowy domu i ja w ogóle nie słyszałam o takiej usłudze wcześniej. To o czym słyszałam, to rzeczywiście taka projektowanie ogrodów, aranżacja tej zieleni na zewnątrz. I dopiero w momencie chyba, kiedy zaczęłam Ciebie obserwować, zdałam sobie sprawę z tego, że można już teraz właśnie wynająć sobie osobę albo poprosić taką osobę o wsparcie w rozłożeniu tych roślin w domu. To jest... Przyznam, że dla mnie to jest dość odkrywcze. Ty się długo zajmujesz tym?
Firmę mam 2,5 roku, ale myślę, że tak od roku na poważnie takim stricte właśnie dobieraniem zieleni do wnętrz. Czasami to też robię z wykonaniem, czasami po prostu tylko taki projekt z rozpiską roślin i z wskazówkami, jak o to dbać, co kupić. Zależy też od potrzeb. Praktycznie każdy projekt jest inny.
Mhm, jasne. Chciałam Cię zapytać o takie Twoje największe do tej pory zawodowe wyzwanie? Bo zastanawiam się, czy to właśnie to wyzwanie byłoby związane z roślinami we wnętrzach, czy może to jest zupełnie coś innego, co dotychczas było taką dla Ciebie największą może wyzwaniem, największą frajdą, czymś, w czym się spełniłaś?
Wyzwania miałam w sumie dwa, jeśli chodzi o takie ogólne z całego tego wszystkiego. Jedno to jest właśnie to, żeby okroić swoją działalność, żeby nie przesadzić troszkę, bo ja też wiem, że jednak komunikat do klientów wtedy też nie jest czytelny, jak się tak wszystko naraz promuje, bo ja mam ochotę, ale klienci niekoniecznie muszą wiedzieć, o co mi chodzi. To było bardzo duże wyzwanie. Drugie wyzwanie było przede wszystkim takie, że ja tą firmę założyłam stosunkowo niedługo po studiach, więc to było jednocześnie nabieranie praktyki, uzupełnianie wiedzy i jednocześnie uczenie się, jak się prowadzi firmę, marketing, social media i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie ten pierwszy rok to było takie wyzwanie, żeby to wszystko jakoś w głowie sobie poukładać.
Wydaje mi się, że wyszło Ci to chyba całkiem fajnie. To znaczy ja... Dla mnie ten komunikat, który ty przesyłasz, ja też cię tak naprawdę kojarzę od paru miesięcy, jest dość czytelny i mi się to podoba, że ty też masz w swojej ofercie różne rzeczy. A powiedz, bo mówiłaś, że musiałaś z czegoś zrezygnować. To co było tą rzeczą, której teraz nie robisz, a myślałaś na początku, że będziesz?
Myślę, że głównie zielarstwo. Strasznie się chciałam w to wkręcić, ale zdecydowałam, że ten poziom wiedzy, który ja mam, mnie nawet zadowala, ale myślę, że to jeszcze nie jest na tyle, żeby robić z tego biznes i są inni ludzie, którzy się po prostu bardziej na tym znają, lepiej z tego właśnie zarabiają pieniądze, a ja się skupię na swojej dziedzinie bardziej. Więc myślę, że zielarstwo chyba w pierwszej kolejności tak odrzuciłam na poważnie, żeby to bardziej promować jako swoją działalność.
To, że ty robisz tak wiele różnych rzeczy, to chyba też jest dobrze, bo to jest tak naprawdę dywersyfikacja twoich przychodów. Ty pracujesz samodzielnie, prawda? Czy masz tu kogoś do pomocy?
Tak, samodzielnie. Często proszę męża o pomoc. Jeżeli już potrzebuję takiej technicznej ręki, czy właśnie coś przywiercić, przymontować, czy coś, to w pierwszej kolejności jego. Zdarza mi się czasem poprosić kogoś o pomoc, ale w większości robię sama. Ja też bardzo dużo, w ogóle prowadzenie firmy nauczyło mnie dużo liczyć, tak szacować, liczyć, czy bardziej mi się opłaci kogoś zatrudnić, coś gdzieś tam zlecić, czy po prostu sam fakt, że będę to komuś musiała tłumaczyć, sprawi, że i tak ja to szybciej zrobię. Mhm. Dywersyfikacja mi się o tyle przydała, że faktycznie jak wskoczyła pandemia, to był okres marzec, kwiecień, maj. Ja wtedy miałam cały kalendarz zaplanowany w warsztatach. Wszystko musiało zostać odwołane i faktycznie pierwsze 2 miesiące tej takiego lockdownu to były naprawdę ciężkie. Ale dzięki temu chyba, że właśnie miałam tą firmę, a nie byłam na przykład zdana gdzieś tam na łaskę kogoś, kto mi pozwoli pracować czy nie, sprawiło, że ja po prostu zaczynam szukać, reklamować się na innych płaszczyznach, czy po prostu reklamować inne moje usługi bardziej, co sprawiło, że właściwie tą pandemię nawet w miarę jakoś udało się przetrwać.
Mhm. Czy ty wtedy musiałaś przenieść swoje roślinne inspekcje, czy roślinne pogotowie do online'u? Bo chyba też o tym kiedyś wspominałaś, że musisz to robić teraz online'owo bardziej.
Tak, robiłam to przez jakiś czas bardziej online'owo. Teraz już w sumie mniej to promuję, bo mam co robić, że tak powiem. Natomiast tak, były też właśnie wersje online. Znaczy są dalej dostępne.
Czyli to jest tak, że jeżeli ktoś chciałby po prostu zapytać cię o radę w kwestii swoich roślin, to ty jesteś w stanie nawet online, tak, jeżeli to nie jest osoba z Krakowa, tylko po prostu z Polski, sprawdzić, co się z tą rośliną dzieje.
Tak, z reguły to jest właśnie taki gruby wywiad, bo samo obejrzenie rośliny potrafi mi wiele powiedzieć, ale jednak czasami nawet zdarzy się, że jak nie zobaczę rośliny, ale osoba mi powie, gdzie stoi, co zrobiła i tak dalej, to już mniej więcej wiem, aha, dobra, o to chodzi. Więc tak, jesteśmy w stanie się spotkać nawet online z tym, że ta osoba się musi liczyć z tym, że to ona to wszystko musi zrobić swoimi rękami. To już nie ja przychodzę i nie ja to przesadzam, podlewam czy coś, czy leczę, tylko ona to musi robić pod moim okiem.
No tak, no tak, a czasami fajnie byłoby to po prostu oddać komuś, żeby to ogarnął w 100%, bo my często też może nie mamy właśnie czasu albo boimy się, że zrobimy coś nie tak i te rośliny jakoś popsujemy, powiedzmy. Okej, to skoro mówimy o roślinach, to ja bym cię chciała o jedną taką roślinną rzecz podpytać. Nie wiem, czy ty się spotkałaś z takim powiedzeniem. Ja je słyszałam parę razy, to znaczy to było już chyba kilka lat temu, wtedy, kiedy jeszcze nie było takiego boomu, powiedzmy, na rośliny w domach. Też zaraz o tym boomie pogadamy, bo nie wiem, czy z twojej perspektywy też to tak samo wygląda. Ale ja słyszałam często takie zdanie. Nie, ja nie mam ręki do roślin, ja nie potrafię, jakoś nie wychodzi mi to, no po prostu potrafię ususzyć nawet kaktusa. I ja sama o sobie kiedyś też tak myślałam. Ja na studiach nie miałam żadnej rośliny w mieszkaniu. Pierwsza pojawiła się w momencie, kiedy kupił mi ją mój chłopak, obecnie mąż. Bo po prostu uważałam, że nie, no ja się do tego nie nadaję. I wiele osób chyba też tak o sobie myślało. I powiedz, czy ty z perspektywy takiej osoby, która rzeczywiście te rośliny dobiera, gdzieś tam o nich myśli i uczy inne osoby, w jaki sposób o te rośliny dbać, czy ty ze swojej perspektywy myślisz, że rzeczywiście to jest prawda? Są takie osoby, które nie mają ręki do roślin, czy to jest mit, który po prostu jest szkodliwy?
Czy z jednej strony ja nigdy nie mów nigdy. Myślę, że są takie osoby, aczkolwiek ja takich nie spotkałam, ponieważ każde takie ja to usłyszę nawet kaktusa, kończy się tym, że po jakimś czasie taka osoba, która mi tak wcześniej mówiła, wysyła mi pierwsze zdjęcie jakiejś rośliny, drugiej, trzeciej, za chwilę mówi, coś to mi narobiła. Więc myślę, że nie, że to jest jak najbardziej mit. Mimo wszystko.
Ale z czego to wynika w takim razie? Skąd się to w ogóle wzięło?
Wydaje mi się, że po prostu może jakiś taki brak pewności. Ewentualnie czasami ludzie myślą, że roślina to jest jakiś mebel czy coś, że się postawi i stoi. No jednak czasem trzeba o nią zadbać. Aczkolwiek są takie rośliny, które no nie wymagają wiele uwagi. A trzecia rzecz to ludzie się czasami kierują po prostu wyglądem rośliny. A jednak tutaj o warunki no też trzeba zadbać. I wbrew pozorom ususzenie kaktusa też się zdarza. I kaktusy też nie są czasami takie proste do uprawy, jeżeli nie nadają się do naszego mieszkania, a ludzie się potrafią zniechęcić.
No tak, to czyli chyba na start po prostu trzeba przemyśleć, jaką roślinę dobrze jest wybrać, żeby zrobić jej jak najmniej krzywdy. Myślę, że to chyba byłby dobry trop, a nie po prostu brać tą, która nam się podoba gdzieś na półce w sklepie. No dobra, a powiedz, w którym ty roku zaczęłaś studia? Jak mogę cię tak podpytać?
2012.
Okej, czyli to był rok po tym, jak ja zaczęłam, bo ja jakoś ten okres studiów właśnie wspominam jako taki jeszcze bardzo mało roślinny, przynajmniej w moim życiu on był mało roślinny, ale ja też miałam takie poczucie, że rośliny nie towarzyszyły nam aż tak bardzo jak teraz. I zastanawiam się, czy ty też to obserwowałaś, ty byłaś na architekturze krajobrazów, więc też pewnie miałaś trochę na to inne spojrzenie, ale ja mam swoją taką małą teorię, że w tym takim roślinnym świecie, takim przekonaniu do roślin pomogły nam trochę media społecznościowe, że my zaczęliśmy sobie nagle... Te media się rozwijały i my sobie rozwijaliśmy się razem z nimi, patrząc na przykład na te piękne aranżacje na Instagramie, wyszukując sobie jakieś boho mieszkania albo urban jungle. I czy ty też miałaś takie wrażenie, że w perspektywie tych kilku lat my rzeczywiście bardziej przekonaliśmy się do roślin?
Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie zrobił się taki właśnie boom na rośliny, taka moda. Uważam, że to jest całkiem fajna moda. I faktycznie już tak końcem studiów, już tak pierwsze jakieś tam zainteresowania zaczynały być taką zielenią we wnętrzach. Jeszcze ja mieszkam w Krakowie, więc tutaj się czasami mam wrażenie, że to zaczęło tak powoli wchodzić na zasadzie, uwielbiam tą nazwę, rośliny antysmogowe, bo w Krakowie jest smog, więc zaczynało się tam jakieś skrzydłokwiaty rozdawać i inne takie. I później ja widziałam, że tak właśnie powoli coraz więcej tych roślin wchodziło. Później się też Instagram rozkręcał, Facebook, to Facebook był wcześniej. I tak, wydaje mi się, że ta chęć do zieleni coraz bardziej zaczęła być widoczna wśród ludzi. I tak ludzie dostrzegli, że kurczę, nie dość, że to ładne, przydatne, to jednak fajnie się otoczyć z tym zieleniem.
A nie masz takiego wrażenia, że my byliśmy trochę zniesmaczeni tu zielenią lat 90. Ja też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja się spotkałam kilka razy z takimi opiniami, że ludzie mieli w umyśle jakieś takie swoje dawne, takie stare mieszkania, które były też zawalone tak naprawdę roślinami i one jakoś im się źle kojarzyły, co w sumie mnie trochę dziwi, bo teraz my też mamy zawalone mieszkania roślinami i one wyglądają ostatecznie podobnie, tylko po prostu czasy się zmieniły. Ale ja mam takie, ja to sobie tak gdzieś uszeregowałam, że najpierw było tak, że było tej roślinności bardzo, bardzo dużo w pewnym momencie w naszym dzieciństwie, później ona znikła i później my dorośliśmy i znowu wprowadzamy ją do naszego życia.
Tak, jest coś takiego. Wydaje mi się, znaczy to są chyba moje teorie, ale wydaje mi się, że trochę prawdy w tym jest, że był taki moment, że my w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to co w PRL-u, to jakby odrzucamy. I wszystko, te meble z PRL-u, ciuchy z PRL-u, właśnie te rośliny typowo PRL-owskie, to tak jakby odrzuciliśmy, zostawiliśmy to wszystko za sobą. Później oczywiście wyszła też ta moda na takie typowo minimalistyczne wnętrze, jak się obserwowało taki boom na ten minimalizm, taki naprawdę minimalizm, to wszystkie wnętrza to takie szarości, biele i dopiero później się to zaczęło tak przełamywać i taką zielenią i ten sentyment do tych dekoracji też z PRL-u zaczął powoli wracać i już widać, że te meble PRL-owskie zyskują znowu na wartości. I właśnie z powrotem przeprosiliśmy się z dracenami, czy innymi tego typu roślinami, właśnie monsterami.
To jest całkiem fajne spostrzeżenie i rzeczywiście ja też jak sobie myślę o tym, że ja będę niedługo urządzać dom, to zawsze wpisuję retro salon albo coś takiego, więc chyba tak jest, że my gdzieś zaczyna nas ciągnąć w te takie klimaty retro, vintage, PRL. I przy okazji te rośliny też tam są. I wspomniałaś o monsterach. Ja o te monstery też chciałam cię podpytać, bo my mamy też takie mody na różne rzeczy. I to nie tylko kwestia roślin, bo na przykład też zauważyłam, niedawno była moda na mopsy. Mopsy były wszędzie. Były na koszulkach, były na pościelach. Trochę dobrze i niedobrze dla mopsów, które zaczęły też być często po prostu hurtowo brane z różnych też pseudohodowli. Ale z roślinami jest podobnie. Mam nadzieję, że rośliny cierpią na tym mniej niż zwierzęta. Ale rzeczywiście monstery są teraz bardzo popularne. I ja się zastanawiam, czy ty jak siedzisz w tym świecie, to ty widzisz już jakieś takie trendy, że my będziemy powoli od tych monster odchodzić? To w ogóle może tylko w mojej bańce informacyjnej te monstery cały czas królują. Jak to wygląda z twojej perspektywy osoby, która jest jednak bardziej w to wszystko zanurzona?
Tak, monstery zdecydowanie opanowały wszystko. Chociaż mi się wydaje, że już się powoli, powolutku się to uspokaja, już ludzie szukają troszeczkę czegoś innego niż monstery, zwłaszcza, że u wielu ludzi zaczęły te monstery rosnąć i się okazuje, że to jest jednak roślina, która bardzo się rozkłada na boki, to jest pnącze, zaczynają wychodzić te korzenie powietrzne i często już dostaję zapytania, co zrobić z tą rośliną bez za duża. Wydaje mi się, że teraz trochę nasza uwaga się kieruje coraz bardziej w fikusy. Są przepiękne odmiany fikusów. Nie są też jakieś zbyt problematyczne. Wydaje mi się, że też na palmy zwróciliśmy uwagę. Te takie domowe palmy. Też coraz częściej je już widzę i one są naprawdę super. Fajne rozwiązanie do wnętrz. Też należy, wiadomo, pamiętać o paru rzeczach, ale myślę, że to też powoli zaczęło wchodzić.
O, ciekawe, bo ja mam cały czas do palm taki stosunek właśnie, że one są takie bardzo, bardzo retro i trochę ja mam na nie długie zęby, bo mi się tak wydaje mi się, że są takie palma była u babci. Ale może faktycznie powinnam iść z duchem czasu i w jakąś palmę się zaopatrzeć niedługo. Skoro tak twierdzisz, że to jest trend nadchodzący.
Czekam na wiadomość, że już kupiłaś.
Dobrze, dam znać. Ale z tymi monsterami to też jest chyba tak, że one są chyba dość łatwe w uprawie? Czy ja dobrze użyłam tego słowa? Bo kiedyś miałaś artykuł na blogu o słowach, których nie powinno się używać i rozumiem, że... I teraz nie wiem, czy dobrze powiedziałam.
Tak, tak, uprawie, tak. Oczywiście artykuł jest z przymrużeniem oka. Ale w ogóle szanuję za taki research, bo już słuchając swoich podcastów, to byłam pod wrażeniem, jak bardzo robisz research z to osób, z którymi rozmawiasz. Więc szanuję, że dotarłaś do tego artykułu.
No, z perspektywy copywritera to dla mnie to było też bardzo ciekawe, bo ja też się wielu rzeczy nauczyłam. Ale to może skoro już jesteśmy przy tym... Nie, jeszcze dam ci powiedzieć o tej monsterze. To ja przez chwilę jeszcze wrócę do tych słów, ale wróćmy jeszcze do monstery. Ona jest dosyć prosta w uprawie, prawda? I może dlatego też ludzie tak chętnie do niej lgną.
Jest prosta. Jest bardzo prosta. Jest dość taka żelazna. Wiadomo, że trzeba pamiętać o paru rzeczach, bo przy każdej roślinie trzeba pamiętać o paru rzeczach. Chyba przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby jej nie przelewać. I na tym się właściwie większość wymagań kończy. Lubi też światło, znosi półcień. Myślę, że jest naprawdę fajną rośliną też dla początkujących. I pewnie dlatego też opanowała nasze wnętrza.
Chyba tak. I ona też jest taka, że rzeczywiście rozrasta się, ale jak wypuszcza nowe liście, to od razu je tak widać i można się z nich cieszyć. Rzeczywiście jest taka bardzo, bardzo jest łaskawa dla osób, które dopiero zaczynają. Więc ja ze swojej perspektywy monstery polecam, bo mam jedną w sumie, która jest taka moja i bardzo ją lubię.
Tak, to jest też ten taki dreszczyk emocji, że tak powiem, że czy ten nowy liść to już będzie ten z dziurami, czy jeszcze nie, czy będzie więcej dziur, jaki będzie ten nowy liść, no bo... To zawsze się tak chętnie obserwuje.
To prawda. To zapytam cię w takim razie jeszcze o jedną rzecz. Czy to jest tak, że musimy kupić na początku monsterę, która zapowiada się na monsterę z dużą ilością dziur, żeby te dziury się pojawiały? Bo gdzieś słyszałam coś takiego, że jeżeli monstera na początku jest dość taka, no mało zapowiadająca się na tą taką bardzo rozłożystą, to ona rzeczywiście później nie będzie miała aż tylu dziur, co inne, powiedzmy, gatunki tej monstery. Czy to jest prawda?
I tak i nie, to zależy faktycznie od monstery. Przede wszystkim zależy to od tego, która to jest odmiana monstery, bo są też jakby dwie. Znaczy no, nie tylko dwie, ale te dwie główne. I zależy też od tego, w jaki sposób była rozmnażana, ponieważ jakby sadzonki, które są cięte ze szczytowych pędów, są traktowane jako starsze, a im starszy liść, tym faktycznie ma więcej dziur. Tak w dużym, dużym uproszczeniu. Więc faktycznie, jeżeli byśmy chcieli robić sadzonki od na przykład kogoś, kto ma monsterę, to wiadomo, że najlepiej jest go poprosić o tą sadzonkę ciętą ze szczytu. Bo wtedy będzie przyspieszony ten proces ilości dziur. No i oczywiście im więcej światła, tym więcej dziurek w liściach.
A to może dlatego moja Monstera ma więcej dziur po jednej stronie, a mniej po drugiej?
Jest taka opcja.
Bo z jednej strony dostaje więcej światła, więc to jest całkiem, całkiem możliwe. Okej, to może ją odwrócę i sprawdzę, co się stanie w takim razie. No dobra. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tych słów, do tego artykułu na twoim blogu, w którym mówiłaś o tym, jakich słów nie używać, bo ja zawahałam się, czy powinnam powiedzieć hodować monstery, czy uprawiać monstery. I już wiem, że uprawiać. I druga rzecz, która mi się wtedy rzuciła też w tym artykule, to było to, żebyśmy raczej unikali mówienia mam w domu kwiatki.
Może zacznę od początku tego, że ja nie gonię za błędy, bo czasami mi się zdarzało, że czasami ktoś się do mnie odezwał, a później zaczął mnie przepraszać, bo ja napisałam ten artykuł. Oczywiście to jest wszystko bardziej w ramach poszerzenia wiedzy i ciekawostek, no ale ja nie jestem żadnym grammar nazi, ani nic takiego. Fakt faktem, że kwiatki, no to jest jednak część rośliny. Kwiat to jest część całej rośliny. Natomiast ja czasami nawet sama w ramach żartu czy w ramach czegoś też powiem kwiatek i to też jest okej. Natomiast tak, no poprawnie rzecz biorąc mówi się po prostu roślina. Roślina, ewentualnie jakaś sadzonka czy coś. A kwiatek to tak. Tak mocno potocznie.
Okej, okay. A mamy jeszcze jakieś takie słowo, skoro już się tutaj edukujemy w podcaście, to może jeszcze jakaś jedna rzecz, którą warto byłoby zapamiętać przy okazji rozmowy o roślinach?
O, mnie bardzo drażni, jak ktoś myli słowo, literki w słowach. To mnie czasami drażni i na przykład mówi sterlicja, a nie strelicja, albo karmazyt zamiast keramzyt, ale rozumiem, że to wiadomo, że się też trzeba osłuchać z tym. No i wiadomo, te słynne szczepki.
A poprawnie jest jak?
Sadzonka albo odnóżka. Ale to jest tak głęboko zakorzenione, jak roślinki w naszych doniczkach, że no wiadomo, że jak ktoś się przyzwyczaił, że mówi szczepki, zaszczepki czy inne takie, to no to też no wiadomo, że nie gonię. Ale tak w ramach ciekawostki, jak prawnie powiedzieć, to faktycznie mówi się albo sadzonka, albo odnóżka. Czyli to, co odłamujemy od kogoś, żeby sobie posadzić, to jest sadzonka albo odnóżka, ponieważ szczepienie rośliny to jest całkiem inny proces, któremu poddajemy nasze roślinki.
Ja przyznam, że akurat te szczepki, nie wiem, czy to jest kwestia może jakichś też regionalizmów. Ja na przykład się z tym nie spotykałam aż tak często jak ty u siebie w Krakowie, więc może to też, widzisz, na Podlasiu może tutaj mówimy wszystko poprawnie. Nie, jakby mówimy kwiatki w domach, mówimy, ale szczepki były dla mnie bardziej nietypowe. To jeszcze a propos tych przekręcania nazw, ja rzeczywiście też często to robię, to powiedz jeszcze, jest taki Boże, taka roślina, która nazywa się Sansevieria. Dobrze. Czyli Sansevieria i Strelicja.
Strelicja. A o strelicji chyba też pisałam w artykule i żeby łatwiej było zapamiętać to, że nie jest sterem.
Tak, nie jest sterem. Ja teraz właśnie się zawahałam, bo już nie pamiętałam, czy jest, czy nie jest. Czyli Strelicja, Sansevieria to są dla mnie takie dwie trudne nazwy, które oczywiście zawsze sprawiały mi kłopot, więc tutaj czuję, że mój podcast stał się dzisiaj bardzo edukacyjny. Mam nadzieję, że jakoś pomożemy Wam też w poprawnym wypowiadaniu tych słów. Okej, okay, już jesteśmy przy języku, to będę Cię ciągnąć dalej za język w kwestii roślin, bo Ty kiedyś też powiedziałaś taką rzecz, że sztuczne rośliny nie zawsze są złe. I to mnie bardzo zainteresowało, bo my mamy teraz ten właśnie boom na wszystko, co żywe, na żywe rośliny w domach. Cały czas dokupujemy gdzieś nowe gatunki, a ty mówisz, że a może czasami pomyślmy o sztucznych. I gdybyś mogła opowiedzieć, w jakich sytuacjach te sztuczne może lepiej się sprawdzą niż żywe rośliny?
Mhm. Jeszcze tylko słowem wstępu. Ja też tak parę razy to podkreśliłam z tego względu, że na swoich właśnie mediach społecznościowych często lubię też przemycać treści związane właśnie z ochroną środowiska czy zero waste, więc jakby część z obserwatorów moich wie, że ten temat jest też mi bliski i im też jest bliski. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny sztuczne, wzięło się to stąd, że właśnie w przestrzeni pełnej czasu bardzo dużą część dekoracji zrobiliśmy właśnie z roślin sztucznych. Z tego względu, że po pierwsze, tak czy siak tam by była jakaś dekoracja, więc praktycznie niezależnie co by tam się znalazło, i tak by było rzeczą sztuczną. Czy to by były, nie wiem, jakieś wstążki, obrazki, czy cokolwiek. Z tego względu, że tam było po prostu ciemno. Tam kupowanie rośliny byłoby chyba jeszcze bardziej nieekologiczne niż właśnie użycie sztucznej dekoracji, ponieważ te rośliny trzeba by było, myślę, że co 2 tygodnie wyrzucać i kupować nowe, bo by tam sobie po prostu nie dały rady. Uważam też, że kupowanie dobrej jakości właśnie sztucznych dekoracji, te, które my użyliśmy, to były właśnie też z atestami przeciwpożarowymi, żeby też spełniały normy. Jak jest przemyślane i jak jest z głową, to uważam, że jak najbardziej okej. Co innego jest gdzieś tam zanoszenie sztucznych roślin na cmentarz i wyrzucanie ich po miesiącu, bo zbrzydły, wyblakły i w sumie już się do niczego nie nadają. A rośliny, które mają posłużyć naprawdę parę lat w ładnym miejscu, myślę, że to są całkiem dwie różne rzeczy.
No właśnie, ale to mówisz, że to są sztuczne rośliny jednak w lokalu użytkowym. A pytanie, czy w mieszkaniu one zdadzą egzamin, czy raczej jeżeli nie mamy możliwości trzymania rośliny na przykład w ciemnej łazience, to lepiej sobie już darować?
Myślę, że to wszystko zależy od osoby i od podejścia, bo jeżeli ktoś tak czy siak nie szanuje środowiska, tak czy siak nie ma innych działań, to czy on podejmuje decyzję o jednej sztucznej roślince w łazience, czy nie, to już jest tak naprawdę wszystko jedno. A jeżeli ktoś innymi swoimi działaniami myśli jednak o tym środowisku i chce mieć jakąś ozdóbkę w tej łazience, która nie ma okien i nie ma tam światła, to czy tam właśnie stanie świeczka, czy sztuczna roślinka, to z perspektywy środowiska to też jest wszystko jedno.
No tak, no jasne. A powiedz, czy ty masz tak, że jak na przykład wchodzisz do jakiegoś lokalu, albo restauracji, albo do mieszkania swoich znajomych, to masz takie zboczenie zawodowe, że obserwujesz wszystkie rośliny i przyglądasz się, czy dobrze im się tam żyje, czy może potrzebowałyby jakiejś interwencji, czy raczej to rozdzielasz swoje życie prywatne i takie zawodowe roślinne?
Tak, bardzo. Natomiast staram się hamować, bo nigdy nie wiem, czy ta osoba w ogóle życzy sobie tego. To z reguły moje oczy są takie rozbiegane. Najczęściej też każdy wie, że się zajmuje roślinami, więc i tak pierwsze co to się mnie zapyta, czy przypadkiem nie zerknęłabyś. Natomiast tak, jest takie zboczenie zawodowe faktycznie. Ciężko to wyplenić.
Okej, okay. Wiesz, to jest ciekawe, bo ja też, jak teraz rozmawiamy, ja za sobą mam jakieś rośliny i...
Tak, już go obczaiłam.
No właśnie, a powiedz, co za mną jest w takim razie, bo ja chyba nie znam nazwy tego, co tu wisi.
Tam masz epipremnum, wydaje mi się, że tam masz jeszcze storczyki, jeśli przesuniesz głowę...
Tak, tak, tam są storczyki, myślałam bardziej o tym, co zwisa.
To epipremnum.
Okej. Tak, i kawałek mojej monstery też widzisz. No i właśnie miałam zawsze tak, że jak zapraszałam ludzi, też czasami nagrywam tutaj niezdalnie, tylko tutaj na miejscu, to tak się cieszyłam, że oho, mam tutaj kilka roślin, zrobię tak milutko, a rzeczywiście jak połączyłyśmy się i zdałam sobie sprawę z tego, że widzisz te rośliny za mną, to poczułam lekki niepokój, co jest właśnie dość zabawne, bo ty jesteś bardzo miłą osobą i podejrzewam, że nikogo nigdy nie skrzyczałaś za to, jak traktujesz swoje rośliny. Ale jest takie małe postawienie do pionu rzeczywiście, że wiesz, że ktoś się na tym zna.
Nie, absolutnie nie. Nigdy chyba nie zdarzyło mi się nikomu nic powiedzieć jakoś tak negatywnie, że mu jakaś roślina coś tam źle rośnie. Kim ty jesteś? Tylko raczej podchodzę do tego no normalnie. No. Wiadomo, mi też się zdarzyło wiele roślin zamordować. No, czy się chce, czy nie, no zdarza się. Mhm. Nie zjadam ludzi.
To dobrze. To myślę, że też... I też jakby ty też bardzo edukujesz tak naprawdę na swoim Instagramie o roślinach. A powiedz, jak ty tą wiedzę zdobywasz? Bo że się nią dzielisz, to jasne. A w jaki sposób ty się uczysz o roślinach? Czy ty dostałaś taki pakiet wiedzy na studiach na architekturze krajobrazu, czy to raczej jest twój własny już research?
Na pewno architektura krajobrazu w tym pomogła. Z tym, że tam było więcej jednak roślin zdecydowanie takich ogrodowych i też rodzimych. No wiadomo, wszystko co możemy mieć w ogrodach, w lasach, parkach i tak dalej. Myślę, że zdecydowanie pomogła mi ta nauka taka botaniczna, to jest takich procesów roślinnych. To, że jak czasami nie zupełnie wiem, jak się z daną rośliną obchodzić lub co się z nią dzieje, to sam fakt przypomnienia sobie, jakie gdzieś tam w botanice mogły być procesy i przyczyny tego, to znacznie lepiej działa niż szukanie tego w książce jakiejś konkretnie poddaną nazwą. Myślę, że to były też godziny forów, przeglądania, pytania, niektóre rośliny poświęcone na naukę prób i błędów też niestety. Jeszcze, no teraz Facebook i grupy rządzą, ale jeszcze przecież te 5 lat temu to były głównie fora internetowe, gdzie były całe takie wątki, się przeszukiwały i tak dalej. Też można było znaleźć całkiem sporo specjalistów w różnych dziedzinach, do których się po prostu zwracało z pytaniami. Z takich źródeł wiedzy myślę, że też no na przykład różne eventy też były. Zieleń to życie jest co roku, no w tym roku online wiadomo, to jest taki event dla ludzi zainteresowanych właśnie architekturą krajobrazu, ogrodnictwem. Tam są też bardzo ciekawe różne wykłady, też można swoje zdobyć. Myślę, że po prostu po trochu z wszystkiego i wyciąganie wniosków.
Mhm. A powiedz, czy jest w takim razie tak, że ty już po tych kilku latach pracy i wspierania ludzi w takiej dbałości o rośliny, zauważasz pewne mechanizmy? To znaczy raczej jest tak, że my wszyscy mamy podobne problemy z roślinami, czy co każdy człowiek to jest zupełnie nowy przypadek?
Część rzeczy się faktycznie powtarza. Często to są jednak gdzieś tam takie standardowe problemy. Natomiast często się zdarza, że jeszcze czegoś na przykład nie wiem. Są też takie rzeczy, które mi się wydawało, że coś ta wiedza mi się nigdy nie przyda i się nagle okazuje, że się jednak przydaje. Każdy klient jest inny, myślę. Tak jak sobie tak teraz wartuję w głowie, to dużo rzeczy się powtarza. Myślę, że tak 60% może się nawet powtórzyć różnych błędów, ale są też rzeczy, które często są zaskoczeniem albo też po prostu są rzadsze do zastosowania.
A co najczęściej źle robimy?
Przelewamy, zdecydowanie.
O. Tak sobie zbyt dobrze.
Tak, to jest zdecydowanie największe źródło różnych problemów. A tak to, no to myślę, że też nieodpowiednia ziemia, nieodpowiednia czasem doniczka, a czasami po prostu nieodpowiednie miejsce dla rośliny. Roślina gdzieś tam wariuje, bo ma za ciemno, za jasno lub czasami na przykład popryskamy ją wodą w słońcu, czego się nie powinno robić. Myślę, że to są często, no albo przeciągi czy kaloryfery, to też standard. No i oczywiście pasożyty. Pasożyty to jest never ending story.
Mhm. I jest tak, że nie wiem, czy to właśnie u ciebie kiedyś widziałam, że powinniśmy bardzo przyglądać się roślinom, które przynosimy z takich dyskontów, prawda? Z takich miejsc mało przyjaznych roślinom, powiedzmy, że one rzeczywiście często mogą mieć w sobie pasożyty, prawda?
Mogą mieć, chociaż powiem ci szczerze, że po ostatnich 2 tygodniach wycofuję to, że z dyskontów, tylko powiem, że wszędzie, naprawdę wszędzie, ponieważ zdarzyło mi się już też i naprawdę u sprawdzonych dostawców poznajdywać wełnowce i inne takie. Więc po prostu przynosząc roślinę do domu, powinniśmy się jej przyjrzeć, nawet na etapie kupowania to zwłaszcza. No i najlepiej, jeżeli mamy taką możliwość, choć często nie mamy, ponieważ nasze mieszkania to dżungle, odizolować ją od innych na jakiś czas.
Właśnie, nasze mieszkania to dżungle. Zdradzisz, ile ty masz u siebie roślin w mieszkaniu?
Teraz się nie doliczyłam, ale myślę, że między 150 a 170 doniczek się znajdzie.
Wow.
Jest to dużo. Chociaż możliwe, że troszkę mniej. Starałam się przed zimą trochę zredukować. Nie wiem, na ile mi to wyszło.
Ale to jest super ciekawe, bo to znaczy ja jakby do tej liczby jeszcze nie doszłam. Nie wiem, czy dojdę, chociaż rzeczywiście ta zajawka roślinna u mnie kwitnie. Ale ty masz tak, że każdą z tych roślin traktujesz, to znaczy, że podchodzisz do niej bardzo, powiedzmy, personalnie, że tak powiem? Czy to są już raczej tak, że masz 5 takich samych i traktujesz je tak, powiedzmy, bardziej hurtowo?
Jeszcze jakimś cudem podchodzę do każdej indywidualnie i wiem, że jak na przykład mój mąż mi którąś przystawi, to od razu to widzę. Albo jeśli z którąś coś się dzieje. Każdą mniej więcej jestem też w stanie powiedzieć, skąd mam, czy gdzieś ją dostałam, czy ją skądś kupiłam. Nawet czasami pamiętam, znaczy czasami, w większości pamiętam, jeżeli kupiłam to za ile lub w zamian za co się wymieniłam. Nie wiem, jakim cudem ja to jeszcze pamiętam, ale chyba po prostu to takie przywiązanie.
A powiedz jeszcze, czy ktoś cię w tym roślinnym świecie jakoś inspiruje? Jakieś takie konta, które mogłabyś polecić na przykład osobom, które chciałyby zainspirować się albo popatrzeć na osoby, które tak pięknie te swoje rośliny ogarniają. Masz kogoś takiego?
Jeżeli chodzi o konta, które na przykład mnie gdzieś tam inspirują, czy właśnie tak zawodowo roślinnie, to chyba na tym etapie już nie bardzo. Staram się też takich dużych kont roślinnych aż tak strasznie też nie śledzić, żeby nie mieć poczucia, że na przykład coś zgapię od kogoś, czy coś w tym stylu, bo czasami może się człowiek zamotać, czy ja na pewno sama to wymyśliłam, czy nie. Więc raczej staram się aż tak nie obserwować. A jeżeli chodzi o konta osób, które otaczają się zielenią, też właśnie starają się gdzieś tam czy edukować, czy nie. Moim pierwszym taką inspiracją była dziewczyna, ona już teraz nie prowadzi tego konta, ale ma je dalej. Nazywa się Silplants, chyba? Jakoś tak. I ona nie wiem, czy ma dalej, bo nie prowadzi tego konta, ale przepiękne zdjęcia właśnie wnętrza z roślinami często kolekcjonerskimi, albo nawet takimi pół na pół, że kupimy je w markecie, ale ona ma duże okazy. To naprawdę piękne ma zdjęcia. Jest dalej w sieci, tylko już nie publikuje nic nowego. Natomiast z takich innych kont, które też fajnie aktywnie działają, to jest na przykład Asia Flowerkowska, JJ Flowerkowska na Instagramie, Plantolina na przykład też i zespół Zrób to z nami online. Też mają genialną wiedzę, więc tych zdecydowanie mogę polecić.
Jasne, jasne. Dobra, czyli jeżeli ktoś chciałby się jakoś zainspirować, to może też do tych kont sięgnąć i oczywiście również do ciebie. Ja też mam taką refleksję, że teraz przy okazji właśnie tego, że gdzieś staram się samodzielnie wymyślać wnętrze swojego domu, złapałam się na tym, że jak nie mam pomysłu, co zrobić, to myślę sobie, wrzucę tu kwiatka, znaczy roślinę, wrzucę tegoś roślinę i na pewno będzie to dobrze wyglądać. I trochę jest tak chyba, że ta zieleń otaczająca nas od razu robi nam taką przytulność i takie poczucie, że jest naprawdę miło, prawda?
Jest, tak, no dokładnie. Ja też wychodzę z założenia, że no my się jednak nie urwaliśmy z choinki, że tak powiem, tylko jednak instynktownie wywodzimy się z natury, więc myślę, że to otaczanie się zielenią jest po prostu czymś naturalnym, z czego nawet nie zdajemy sobie czasem sprawy nawet. Więc to, że damy coś zielonego, żywego, sprawia, że my się po prostu będziemy lepiej czuli, a roślina praktycznie zawsze dobrze wygląda.
Tak, czyli to jest taki tip dla wszystkich, którzy nie wiedzą, czy ich mieszkanie można jakoś ogarnąć, to polecam wrzucić sobie jakąś roślinkę i o nią zadbać. Od razu mamy plus 10 do naszego wnętrza.
Tak, i samopoczucia.
Tak, i do samopoczucia, bo to zdecydowanie też jest ważne. To teraz jeszcze przyszło mi jedna rzecz do głowy. To jeszcze Cię zapytam, bo tak chciałam zmierzać do końca, ale jeszcze Cię o to zapytam. Wspomniałaś na samym początku naszej rozmowy o roślinach antysmogowych, które rzeczywiście w Krakowie są pewnie popularne. I powiedz, czy to ma sens?
I tak, i nie. Jeżeli chodzi o tą antysmogowość roślin, to tutaj bardzo bym przymknęła jedno oko całkiem, a drugie do połowy, bo to nie jest tak, że roślina nam filtruje ten smog jakoś bardzo, chyba że mówimy o takim mechanicznym, że faktycznie ten kurz, te pyły na czymś muszą osiąść, więc już lepiej niech osiądą na liściach rośliny, które później przetrzemy szmatką, niż żeby gdzieś tam w naszych płucach się to znajdowało. Natomiast to takie mówienie, że rośliny nam oczyszczają z tego, czy tamtego, czy owego, że któreś bardziej, któreś mniej, nie powiedziałabym. To działa w warunkach laboratoryjnych, natomiast w życiu takim normalnym, codziennym, my tak czy siak mamy na tyle tlenu, ile trzeba, a rośliny jakby nie oczyszczą nam tego aż w takim stopniu, jakim byśmy chcieli. Więc myślę, że tutaj to nie ma tak, że jakaś roślina jest bardziej oczyszczająca, a inna mniej. O, tak reasumując. Więc jeżeli chcemy jakąś roślinę i wahamy się, czy ta mi się bardziej podoba, ale o tej mówią, że jest oczyszczająca, to nic z tych rzeczy.
Czyli raczej kierować się względami estetycznymi i tym, jakie mamy możliwości po prostu lokalowe dla tej rośliny. Jasne. Dobrze, to powiedz w takim razie, ja też przygotowałam sobie na koniec takie trzy pytania do ciebie, skoro już cię mam na łączach. Takie pytania o rośliny, nie wiem, czy z perspektywy osoby początkującej, takie, które mi przyszły do głowy, powiedzmy, po tych kilku latach ogarniania tych roślin. I pozwól, że tak nimi teraz strzelę. Pierwsze jest takie. Jak ogarnąć podlewanie roślin? Czy to jest tak, że my musimy sobie zapisać na przykład w jakiejś aplikacji albo w notesie, że ta roślina chce być podlewana co 2 dni, a ta co 2 tygodnie? Bo powiem ci, jak ja to robię. Ja to robię tak, że podlewam wszystkie moje rośliny na raz w tygodniu. Raz. Jedną po prostu bardziej, drugą mniej. I jakoś to działa. I ja nie wiem, czy ja po prostu zhakowałam system i one... I zaraz to mi się skończy, ten fart, i one zaraz zaczną odczuwać to moje lenistwo, powiedzmy. Czy my tak możemy zrobić, że my nie biegamy na przykład z tą konewką co 2 dni, tylko raczej to sobie grupujemy?
Wszystko zależy tak naprawdę od rośliny, od naszych też warunków w mieszkaniu, bo są, no, każdy lokal jest inny. Któryś jest bardziej tam słoneczny, inny jest mniej słoneczny, ale na przykład ma kaloryfery i ogrzewanie 25 stopni. Ktoś inny ma mało roślin, a ktoś inny ma dużo roślin. I to już jest też różnica w podlewaniu, ponieważ wilgotność jest też całkiem inna. Generalnie odradza się doradzanie, że tą roślinę podlewać co 5 dni, a tą co 7. Natomiast wiadomo, że no, nie każdy się zajmuje roślinami zawodowo. Tak, mamy swoje życia, mamy swoje prace, mamy swoje obowiązki. Niektórzy mają swoje sprzątaczki, które przychodzą raz w tygodniu i zdarzało mi się nieraz wydawać jakby sprzątaczką dyspozycję, kiedy mają podlewać. Więc dopóki jakby z rośliny to znoszą i jest z nimi okej, no to okej. Jeżeli okazuje się, że coś kapryszą, że jednak pokazują oznaki przelania, no to wtedy się należy zastanowić, czy przypadkiem no, coś by tutaj nie zmienić. No tak to obserwować roślinę.
Okej, czyli jeżeli ja sobie obserwuję, że moje są na razie zadowolone, to pozwolę sobie nie zmieniać tego mojego systemu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Drugie pytanie brzmiało, jaka jest najważniejsza rzecz pielęgnacji? Ale już chyba o niej powiedziałaś i powiedziałaś o tym, żeby nie przelewać, prawda? I to jest chyba takie... Główna zasada, której powinniśmy się pilnować w pielęgnacji
tak,
roślin.
Jeśli chodzi o rośliny domowe, takie doniczkowe, typowo, bez kombinowania z jakimiś kolekcjonerskimi i jakimiś trudniejszymi, to większość z tych roślin zdecydowanie jest taka, żeby przesuszenie im nic nie zrobi, a przelanie już może. Przesuszoną roślinę najwyżej podlejemy, kilka wytniemy zwiędniętych liści i matką on. Natomiast przelaną roślinę, jeżeli zainfekuje ją jakaś choroba grzybowa czy zgnilizna, to już może być trochę problem. Więc jeżeli czasami nie jesteśmy pewni, czy ta roślina już się nadaje do podlania, czy nie, oczywiście wiadomo, że to od rośliny też zależy, od gatunku, no to możemy jeszcze jej nie podlewać. Taką z najważniejszą chyba zasad, jaką bym mogła powiedzieć, to też zapoznać się jednak z warunkami naszych roślin, jakie mamy, i dobierać rośliny do warunków, a nie na odwrót. To chyba coś, co najczęściej przekazuję, że jeżeli mamy na przykład ciemne mieszkanie, no to nie wsadzajmy tam na siłę właśnie kaktusów czy roślin, które wymagają tego światła dużo, jakichś cytrusów czy nie wiadomo czego, i na odwrót, bo później będziemy się zastanawiać, jak to przyciemniać, jak to doświetlać, jak zwiększyć wilgotność, jak zmniejszyć wilgotność czy inne takie, zamiast po prostu dać taką roślinę, która lubi te nasze warunki i wtedy jest najmniej problemowa.
Wiesz co, to teraz pomyślałam sobie o tym, że to jest trochę tak jak z dawaniem zwierząt w prezencie, bo ja zdarzało mi się parę razy dać komuś roślinę w prezencie, a to na parapetówkę, a to z okazji urodzin. Ja wtedy kompletnie się nad tym nie zastanawiałam. Jakie ten ktoś ma mieszkanie, jakie ma warunki. Po prostu szłam do kwiaciarni i wybierałam sobie, o no, fajny kwiatek, po prostu go kupię. A rzeczywiście może wtedy nieświadomie mogłam sprawić, że ta osoba nie była w stanie na przykład dobrze zająć się tą rośliną, bo ona po prostu nie miała szans przetrwać w tym mieszkaniu. I w związku z tym ta osoba straciła pewność siebie i na przykład teraz już nie ma żadnych roślin. Czuję, że tutaj rachunek sobie.
Nie jest aż tak źle. Jest też całkiem sporo roślin, które właśnie znoszą wiele warunków. Przykładowo te sansewierie, to one lubią no, przelanie im jedynie może zaszkodzić, ale lubią zarówno słońce, one przecież rosną też w Hiszpanii, nawet w ogrodach, więc lubią też i słońce i dają sobie też radę w półcieniu, więc no, taki przykład.
Okej, okay. Ale to tak czy inaczej myślę, że chyba warto podkreślić to, że jeżeli dajemy komuś roślinę na prezent, to może właśnie taką, która jest mało wymagająca, żebyśmy chociaż to sprawdzili.
Tak. Mało wymagania, ewentualnie spróbowali sobie przypomnieć, jakie on tam ma te warunki, albo czy przypadkiem często wyjeżdża, czy rzadko wyjeżdża, czy coś takiego. Mhm.
Czyli więcej empatii też do roślin powinniśmy mieć.
Trochę tak. Też kiedyś właśnie zdradzałam taki, znaczy ciężko to nazwać trikiem, aczkolwiek jest to dość oczywiste, jak się o tym usłyszy, a dopóki się nie usłyszy, to nie, żeby jak nie wiemy, jakie roślina potrzebuje mieć warunki, jakie ma wymagania, albo jaką my chcemy roślinę do tych naszych wymagań, to spróbujmy sobie wyobrazić ten rejon świata, w którym rosną te rośliny. Czyli jeżeli bierzemy roślinę ze sklepu, której siedlisko to dżungla na przykład, no to wiadomo, że wysoka wilgotność powietrza i jakiś tam na przykład raczej półcień, bo w dżungli przecież jest tyle roślin, że tam nie ma super światła. Ewentualnie jak sobie na przykład wyobrażamy cytrusy, no to gdzie rosną cytrusy? No Grecja, Hiszpania, Morze Śródziemne, czyli też wysoka wilgotność powietrza, dużo, dużo słońca i sezony zimy jednak są łagodne, ale są. Więc to też bardzo ułatwia, bardzo, żeby sobie wyobrazić te warunki, gdzie rosną one w naturze i się zastanowić, czy my mamy ich odpowiednik.
A czy my mamy jakieś rośliny, które są tutaj nasze rodem z Polski?
Raczej nie, nie. Bo z tego względu, że my mamy po prostu zimę. My, rośliny, które rosną w naszym klimacie, potrzebują tego okresu przechłodzenia. Są ludzie, którzy kombinują gdzieś tam z paprociami czy innymi takimi, ale to są raczej ciężkie próby.
Czyli wszystkie rośliny, które my mamy w domach, są jakby egzotyczne dla nas w pewien sposób.
Tak, tak. One są z cieplejszych rejonów, ponieważ w naszych domach jest po prostu cieplej. Takim też przykładem ciekawym jest araucaria. Jest to taka roślina, w cudzysłowie tutaj robię, choinka, którą można spotkać nawet i w Norwegii. Z tym, że różnica jest w niej taka, że ona rośnie bardziej nad morzem, nad tą częścią morską, co oznacza, że nie ma też takich przechłodzeń strasznych, że nie ma tych zim takich. W związku z tym w naszych domach też się sprawdza, bo mamy jednak tą jednolitą temperaturę.
To jest super ciekawe, że tak naprawdę te wszystkie rośliny nie są nie są stąd. Mimo wszystko są gdzieś jakieś trochę zagraniczne. No dobra, to jeszcze teraz trzecie moje ostatnie pytanie było takie, czy mogłabyś podać takie właśnie trzy gatunki, takie albo na prezent, żeby było w miarę bezpiecznie, albo dla początkujących, żeby się nie zrazili. Ja też mam swoje dwa typy, ale chciałabym usłyszeć też o twoich.
Przede wszystkim chyba Epipremnum, to które u ciebie na szafce widzę. To jest roślina, którą naprawdę trzeba się postarać, żeby coś jej zrobić. I Epipremnum jest też o tyle ciekawe, że ma też jakieś różne swoje odmiany, że jeśli nam się to konkretnie nie podoba, no to możemy też poszperać w innych. Myślę, że Monstera jest taką właśnie też prostą roślinką. Cissus, ten taki klasyczny perlowski. No i Sansevieria. No to cztery w sumie.
Ja myślałam też o zamiu kulkasie, bo on lubi cień i jest chyba taki dosyć prosty.
Też jest prosty, chociaż ci ludzie, którzy mają tendencję do przelewania, to nie dogadają się z nim.
Okej, okay, no dobra, czyli jeżeli ktoś chciałby jakiś prezent, to tutaj wymieniłyśmy kilka. Dobrze, a powiedz, czy ty w jakimś najbliższym terminie planujesz warsztaty, czy raczej czekasz, aż to będzie bardziej możliwe, tak spotkanie się na żywo?
To znaczy tak, ja mam też taką zasadę, że ja nie robię warsztatów zimą. Jednak się podpisuję pod tym, co robię, swoim nazwiskiem i uważam, że robienie warsztatów z roślinami zimą to większe są szanse, że coś tym roślinom będzie, niż że wszyscy wyjdą zadowoleni i się będą cieszyć tą zielenią. bo to jednak też jest dodatkowy stres dla roślin, wypakowywanie tego na zimne powietrze z powrotem i znowu, i później ludzie idą i krótki dzień, więc to jakby to nie. Natomiast jeżeli wszystko będzie ok wiosną, no to jak najbardziej będę o tym myśleć znowu.
No super. A wiesz co, jeszcze nie powiedziałaś mi, jakie to są warsztaty, to jakbyś mogła powiedzieć dwa słowa, na czym polegają?
To tak. Przede wszystkim lasy w słoju. Wiem, że tego jest sporo na rynku. Jedynie co, no to staram się faktycznie zachęcać do swoich, no bo to jest, nie jestem firmą eventową, która dzisiaj robi mydła, jutro kulinarne, a pojutrze z lasów w słoju, tylko jednak typowo pod wiedzę roślinną są robione. Drugie to są właśnie obrazy z roślin stabilizowanych, z mchu, chrobotka. Te warsztaty czasem robię zimą, bo tutaj nie potrzeba warunków jakichś specjalnych. I trzecie warsztaty, które dość są takie lubiane, chociaż nie zdążyłam ich zrobić zbyt wielu, to są warsztaty z ukorzeniania roślin i z rozmnażania roślin. I to są chyba takie najbardziej merytoryczne warsztaty z wszystkich. Są, no raczej chyba ich nikt nie robił przede mną, bo ja sobie gdzieś tam je wymyśliłam w którymś momencie. I też zachęcam, bo są naprawdę pełne wiedzy. Ludzie przychodzą z zeszycikami, robią notatki. Jest dużo wiedzy.
A ty robisz je tylko stacjonarnie w Krakowie, czy zdarza ci się jeździć gdzieś po Polsce?
Zdarza mi się jeździć po Polsce. I robiłam w Gorlicach, i w Rzeszowie. Też nie ma problemu, jeżeli ktoś sobie zbierze grupę ludzi i jakby zamówi mnie, żebym przyjechała zrobić im konkretne warsztaty, to też jak najbardziej takie robię. Przyjeżdżam po prostu do grupy osób. Czy na wieczory właśnie panieńskie, to z kolei wianki, wyplatanie wianków, to też...
Wow, ty naprawdę robisz wszystko. Naprawdę po raz kolejny powiem ci, że cię podziwiam, bo jakby ja też wiem, że ty to robisz dobre jakościowo. To też nie jest tak, że robisz wszystko, ale po łebkach, bo też na ile zdążyłam cię zaobserwować, to rzeczywiście to wszystko ma super jakość, więc podziwiam i trzymam kciuki za rozwój tego w tak różnych kierunkach, bo gdzieś to jakoś tak ze mną dobrze rezonuje, więc podziwiam i dopinguję. To dobrze, to powiedz w takim razie, gdzie można cię spotkać w internecie, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o roślinach albo po prostu gdzieś śledzić twoje poczynania, bo robisz różne ciekawe rzeczy.
I na Facebooku, i na Instagramie. Jestem jako Planta Verde przez V, zielona roślinka. Planta Verde na Facebooku, Instagram planta.verde. I strona www.plantaverderazem.pl. Na swojej stronie można się też, na mojej stronie można się zapisać na newsletter też. Obiecuję, że ja nie sypię spamem na swoim newsletterze, tylko są to konkretne i nie jakieś super częste maile, więc zachęcam. No i chyba tyle.
Dobra, super. To ja mam nadzieję, że my się kiedyś złapiemy, mimo że na razie dzieli nas dość duża odległość, jednak Kraków-Białystok, ale da się ją pokonać.
Da się, muszę się tutaj pochwalić, ponieważ w tym roku podczas podróży naszej pandemiczno-poślubnej byliśmy właśnie na Podlasiu.
O proszę, no to super. No.
I było cudownie i na pewno tam będziemy wracać jeszcze nie raz.
O, no to bardzo się cieszę, że ci się podobało. Ja też jestem fanką regionu, w którym mieszkam, więc zdecydowanie zapraszam, jak będziecie po raz kolejny. Podlasie jest pełne zielonych różnych roślin, więc myślę, że dużo inspiracji tutaj znajdziesz. Super, to w takim razie dziękuję ci za rozmowę. Ja się bardzo wielu rzeczy ciekawych dowiedziałam. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również i mam nadzieję, że gdzieś się kiedyś jeszcze złapiemy.
Liczę na to.
Trzymaj się, dzięki wielkie.
Trzymaj się, dzięki wielkie, pa, pa.
Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was wartościowy. Jeśli chcielibyście podzielić się Waszymi przemyśleniami, pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Instagramie i na Facebooku. Piszcie, komentujcie, mnie bardzo cieszy każda wiadomość, którą od Was dostaję. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z najnowszymi odcinkami podcastu, zachęcam do zaobserwowania go w Spotify albo zasubskrybowania w aplikacji podcastowej, w której go słuchacie. Dzięki temu dostaniecie automatyczne powiadomienia o nowych odcinkach, a dla mnie będzie to sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie rozmowy i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.